pomoc z Brazylii to może być ostatnia deska ratunku dla zakładów Cegielskiego. Do Poznania przyjeżdża brazylijska misja gospodarcza. Dzisiaj wtorek, czyli na posiedzeniu rządu, spotkają się ministrowie. Temat numer jeden, zmiany w prawie hazardowym. Czego dotyczą i czy będą skuteczne? Ekspertów pytała nasza reporterka. Po 25 latach robot pewnie potrzebowałby porządnej kąpieli w oleju i wymiany niektórych części, ale nie Terminator. Ma już ćwierć wieku i wciąż jest popularnym filmem. Brazylijczycy przywożą nadzieję dla Cegielskiego. Dzisiaj do Poznania przyjedzie misja gospodarcza z tego kraju. Szefostwo chylącej się ku upadkowi fabryki silników okrętowych liczy na zamówienia z brazylijskich stoczni.
Chcemy tam wejść w rynek stoczniowy, który w Brazylii jest bardzo rozbudowany, jak również chcemy oferować nasze elektrownie na bazie silników okrętowych, napędzane na biopaliwa, co również w Brazylii może być bardzo interesujące.
To prezes Cegielskiego Jarosław Lazurko. Ewentualne kontrakty mogłyby być realizowane najwcześniej w 2011 roku. Rząd zajmie się dzisiaj projektem ustawy hazardowej. Minister w kancelarii premiera Michał Boni mówił, że zamiast wprowadzenia dopłat podniesiony zostanie podatek od jednorękich bandytów. Czy w ten sposób będzie łatwiej rozliczyć hazard i jakie warunki musi spełnić nowe prawo, żeby było skuteczne? Agnieszka Witkowicz rozmawiała na ten temat z Robertem Gwiazdowskim z Centrum imienia Adama Smitha.
Potrzebne będą bardzo dokładne kontrole. Elektroniczny monitoring może nie wystarczyć, bo maszynę przecież zawsze można oszukać.
Bez wprowadzenia urzędników na ulicę do efektywnej kontroli się nie da. I na tym żerują różni nieuczciwi podatnicy.
Dlatego, jak mówi Robert Gwiazdowski, będą potrzebni ludzie, którzy odwiedzą salony gier i sprawdzą, czy na pewno nie stoi tam więcej maszyn, niż deklaruje właściciel. Państwo musi też rejestrować, ile pieniędzy wrzucają gracze i ile dostają z powrotem w ramach wygranych. Tylko w ten sposób będzie można ocenić, czy podatek w wysokości 360 euro miesięcznie od maszyny nie jest przypadkiem zbyt niski.
Coraz więcej ludzi choruje na grypę. Codziennie do lekarzy z objawami tej choroby zgłasza się ponad 1100 osób. To dwa razy więcej niż rok temu o tej porze. W wielu miastach lekarze nie nadążają z przyjmowaniem pacjentów.
Pacjent musi się rozebrać, opowiedzieć o sobie, co dolega, ja muszę zbadać. Także to może być pacjent niedokładnie zbadany przez to.
Gorączka, ból gardła, katar. Już od tygodnia trzyma mnie tak.
Było przeziębienie, grypa, można powiedzieć. Jeszcze katar jest, pozostał po tym wszystkim, ale już mija. Nie wiadomo, jak się ubierać cieplej.
Szczepienia przeciwko świńskiej grypie trwają w kilkunastu krajach Europy. Najwięcej osób, bo 500 000 zaszczepiono już w Szwecji. A według naszego resortu zdrowia nie ma powodów, żeby masowo szczepić pacjentów. Nie pojawił się wczoraj i zapowiada się, że nie będzie go także dzisiaj. Chodzi o byłego przywódcę bośniackich Serbów, Radovana Karadzicia, oskarżonego o ludobójstwo w czasie wojen na Bałkanach w latach 90. Jego proces rozpoczął się w Hadze przed ONZ-owskim Trybunałem do Spraw Zbrodni w byłej Jugosławii. Wczoraj Karadzic zbojkotował rozprawę. Jak będzie dzisiaj? O tym z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
Prawdopodobnie zarzuty prokurator odczyta pod nieobecność Karadzicia, ale prawdziwy problem pojawi się w najbliższy poniedziałek, gdy głos ma zabrać obrona. Karadzic broni się sam, więc gdy nie zjawi się na sali, to trudno wyobrazić sobie normalny przebieg rozprawy. Siłą też nie zostanie z pewnością doprowadzony, a więc sędziowie muszą znaleźć takie rozwiązanie, które umożliwi w miarę normalną kontynuację procesu. Jak się dowiedziałam, rozważane jest przyznanie Karadziczowi adwokata z urzędu, łączenie się z oskarżonym za pomocą wideokonferencji lub odroczenie rozprawy. Byłoby to jednak ustępstwem wobec oskarżonego i zostałoby bardzo źle przyjęte przez rodziny ofiar.
Terminator ma 25 lat. Ćwierć wieku temu film Jamesa Camerona z Arnoldem Schwarzeneggerem miał światową premierę. W Polsce mogliśmy go zobaczyć najpierw na VHS-ie. Nie było u nas multiplexów, internetu, więc każda kaseta z takim filmem to było wielkie wydarzenie, wspomina Jakub Kowalski, założyciel jednej z najstarszych wypożyczalni kaset w Polsce.
Była euforia po tym, jak przez wiele, wiele lat karmiono nas filmami wojennymi. Wręcz modne było takie, że już się oglądało.
Czy na Terminatora był jakiś specjalne zapisy?
Kolejki były, trzeba było czekać kilka dni i czasami nawet tygodni, żeby obejrzeć. Wszyscy byli chętni.
Siedzimy w jednej z wypożyczalni, na półkach nowości na DVD, Blu-ray, ale wy macie w ofercie również białe kruki VHS.
Na pewno jest to jakiś czar, jakiś klimat pozostał i wspomnienia na pewno. To było miejsce spotkań, gdzie można było wymienić poglądy o filmach. Tak naprawdę wideoklub zawsze był takim miejscem, gdzie można było porozmawiać o filmie.
Z Jakubem Kowalskim z Video Club o filmach na kasetach rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. A to jeszcze na koniec kilka słów od Terminatora z drugiej części.
Hasta la vista, baby.
A chyba bez problemu przetrwa następne 25 lat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.